Witam Was wszystkich. Jesteśmy w drodze pielgrzymce przez Księgę Dziejów Apostolskich i dzisiaj dotarliśmy do 25 rozdziału. Mam nadzieję, że do końca roku dotrzemy do końca tej księgi. I jeżeli możemy się przypomnieć, to dawno temu myślę, dawno temu byłem ostatnio i 25 rozdział, który mamy przed sobą, jest w środku takiej sekcji tej księgi. Właściwie od 22 rozdziału do 26, 5 rozdziałów, mamy po kolei Pawła, który jest osądzony, który musi się bronić przed różnymi gremiami, przed różnymi grupami. W 22 rozdziale on ma tłum, który wymaga od niego jakieś tłumaczenia jego działania. Potem 23 rozdział jest przed Sanhedrynem, nad Radą Żydowską i musi się wypowiadać i się bronić przed nimi. 24 rozdział, on jest przed gubernatorem rzymskim Felix i jemu też się spowiada. I potem 25, to co dzisiaj omówimy, on jest przed nowym gubernatorem, bo Felix odchodzi i przychodzi nowy gubernator Festus. I on przed Festusem też się wypowiada. I Festus prowadzi go potem do spotkania z królem. Król Agrypa, którą spotkamy pod koniec tego rozdziału. Więc mamy 5 rozdziałów, gdzie Paweł się broni, 5 razy się broni, 5 rozdziałów i 3 razy właściwie takie dłuższe świadectwo. Ciekawe dlaczego? Zastanawialiście się nad tym kiedyś? Dlaczego to kończymy Dziejów Apostolskich, właściwie to prawie koniec, jeszcze zostaną potem 27, 28 rozdziały, więc jeszcze coś jest. Natomiast duża część tej końcówki Dziejów Apostolskich jest zajęty właśnie takimi spotkaniami Pawła z ludźmi, którzy go oskarżają. I w środku tego jest 2 lata w więzieniu. Więc to jest coś, co trwa. To nie jest coś, co ma miejsce tak szybko. To jest coś, co trwa co najmniej 2 lata. Dlaczego tak? Dlaczego Bóg pozwala na to? Dlaczego to, czy to jest tak ważne? No to wygląda na to, że nie tylko przypadkowo. Prawda, że Łukasz, który to pisze, to miał ograniczony zasięg, jeżeli chodzi o poznanie tego, co się dzieje, co apostołowie robią w tym czasie. Na przykład jak Paweł siedzi w więzieniu. Łukasz wtedy milczy. Albo nie wiedział, albo twierdził, że nie jest tak ważne. A natomiast jeżeli chodzi o Pawła i jego teraz różne przejścia, to Łukasz jest gotowy to zapisać i nawet powtórzyć. Więc możemy się zastanowić nad tym, jak przechodzimy przez ten rozdział i następny. Witku, możesz przeczytać nam?
Po 3 dniach od objęcia urzędowania w prowincji udał się Festus z Cezarei do Jerozolimy. Arcykapłani i najznakomitsi Żydzi wnieśli do niego skargę przeciwko Pawłowi i prosili usilnie o ustępstwo ze szkodą dla Pawła, aby kazał go przysłać do Jerozolimy. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zgładzić w drodze. Ale Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy. Niech więc pełnomocnicy wasi, rzekł, udadzą się razem ze mną i niechże go oskarżają, jeśli ten człowiek popełnił coś złego.
Okej. No i mamy tu, mam nadzieję, że otworzy nam się mapę. O, tam mamy. Super. Więc mamy Festusa, nowego gubernatora, który ląduje w Cezarei. Cezarea jest tu, to jest duży port i on zaczyna swój urząd, można powiedzieć, jako gubernator rzymski ten region. I tu jest Jeruzalem, więc on zjawi się w Cezarei, parę dni zostaje w Cezarei i potem daje się na drogę 120 km mniej więcej do Jerozolima. Więc jest to dosyć ciekawe, że on tak szybko przeniesie się od Cezarei, od centrum właściwie Rzymian w tym czasie, zaledwie 3 dni tam spędzi przed tym, że idzie dalej do Jerozolima. Dlaczego? No dlatego, że Felix zostawił dosyć spore napięcia wśród Żydów. I to doprowadziło, dlatego że Festus nie potrafił tego wszystkiego uspokoić za jego czasy. To doprowadziło do wojny żydowskiej 66 do 70 roku, kończą się klęską na Masadzie. Więc on przychodzi tu jako nowy przybysz. Prawdopodobnie to jest rok 60. Odziedziczy te problemy, które Felix zostawił za sobą, napięcie z Żydami, więc jemu będzie zależało na tym, żeby uspokoić Żydów i dlatego, prawdopodobnie dlatego on się wybiera bardzo szybko na kolejną znaczącą podróż. Najpierw przypłynął statkiem skądś, może z Rzymu, nie wiemy, ale przypłynął daleką trasę i teraz od razu wydaje się w kierunku Jerozolima. I tam czytamy, że jest 8 do 10 dni w Jerozolimie i wraca do Cezarei. Więc znowu nie jest to długi okres i następnego dnia w Cezarei on doprowadzi do następnego sądu nad Pawłem. Więc znowu szybko, on szybko załatwia sprawę. Zobaczymy w tym tekście, że to jest następnego dnia, za 3 dni. To wszystko się dzieje dosyć szybko w tym momencie. Felix zostawił Pawła 2 lata w więzieniu. Więc Paweł musiał za czasu Feliksa musiał rozwijać swoją cierpliwość. I ciekawe jest, dlaczego Bóg nie interweniował. To mamy na początku dziejów, mamy sytuację, że tacy jak Job zostali uwięzieni i Bóg wysyła anioła, żeby wypuścić z więzienia. Natomiast tu Paweł w sile wieku, może pod koniec życia, mając już wszystkie dary, całe poznanie, mogliby oni być bardzo owocne lata jego służby, a jednak Bóg pozwala, żeby siedział w więzieniu 2 lata. Bóg nie wysyła do niego anioła tym razem, żeby wypuścić go. Więc Paweł czeka 2 lata na kolejną rozprawę. Czyli Felix przyjedzie 60. rok, 62. zmarł. Więc on nie był długo przy takim stanowisku gubernatora. Natomiast na razie on chce jak najszybciej działać i przeczytajmy dalej, co ten
Spędziwszy wśród nich nie więcej jak 8 lub 10 dni, udał się do Cezarei. Następnego dnia, zasiadłszy do sprawowania sądu, kazał przyprowadzić Pawła. Kiedy ten przyszedł, otoczyli go Żydzi, przybyli z Jerozolimy i stawiali wiele ciężkich zarzutów, których nie mogli udowodnić. Paweł bronił się. Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi. Festus, chcąc zrobić Żydom ustępstwo, odpowiedział Pawłowi: czy chcesz się udać do Jerozolimy i tam odpowiadać w tej sprawie przede mną? Stoję przed sądem Cezara, odpowiedział Paweł, i przed nim należy mnie sądzić. Żydom nic nie zawiniłem, o czym ty wiesz doskonale. Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie zrobiłem nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do Cezara. Wtedy Festus porozumiał się z radą i odpowiedział: odwołałeś się do Cezara się udasz.
Więc Żydzi mają spisek, chcą, żeby Pawła przenieść od Cezarei do Jerozolimy, chcą go zabić w drodze. Natomiast Festus, nieświadom tego, z tego co widzimy, ale szczęśliwie dla Pawła, twierdzi, że nie, oni muszą się wydać do Cezarei i tam będzie wysłuchać Pawła. Więc Paweł mógł się cieszyć, że nie jest przeniesiony do rąk Żydów, którzy mieli zamiar go zabić. Natomiast tu widzimy, że jest przeniesiony, czy jest, zostaje w Cezarei i Festus wraca po krótkim pobycie w Jerozolimie, zwraca z Żydami, którzy chcą oskarżyć Pawła. I Paweł, może Festus nie rozumiał, że unikł w ten sposób zabicie Pawła w drodze. Natomiast Paweł wygląda na to, że miał wgląd w to, jak ludzie myślą. Wiedział, że jest pod ościałem Żydów, wiedział, że Sanhedryn planuje zabicie go, więc on ma nadzieję i apeluje, żeby jego wysłuchano w rzymskich sądach, a nie w żydowskich, w Cezarei, a nie w Jerozolimie, a nawet potem twierdzi, że chciałby się wydać do Cezarza. I sytuacja była z tego, co dokopałem. Rzymianie wtedy, czy rzymscy obywatele mogli apelować do Cezarza, jeżeli ich sprawa była nienormalna, nie taka, która gubernator lokalny mógł sam zdecydować, to w tym momencie ten rzymski obywatel mógł apelować, miał prawo, żeby być wysłuchany przez urząd imperium, a nie przez Sanhedryn i żydowską radę. Więc ciekawe, że Paweł jest osądzony zarazem głównie przez Żydów. Zarazem jest podejrzany przez Rzymian. Natomiast główny oskarżyciele to są Żydzi. I Paweł ucieka od Żydów, żeby być przesłuchany przez Rzymian. I na pewno jak dojdziemy do końca, jak wyciągamy parę wniosków, chciałbym, żebyśmy się zastanawiali cały czas nad tym, czy to ma cokolwiek wspólnego z moim życiem, z twoim życiem. Cała Biblia jest natchniona, żebyśmy brali z tego naukę, lekcję, żebyśmy się uczyli, czy uczymy się czegoś z tych sytuacji, w których Paweł był. Widocznie Łukasz myślał, czy Bóg myślał, że warto jest to zapisać dla naszej nauki. Więc zastanówmy się w trakcie, jak czytamy do końca za chwilę, czego możemy się uczyć. Dlaczego na przykład religijne władze są bardziej groźne dla Pawła niż polityczne władze? Religijne władze tu chcą go zabić. Rzymianie nie za bardzo rozumieją, o co chodzi. Tu jest mowa o tym, Festus wyjaśnia. Mowa jest o jakimś Jezusie, który Paweł uważa, jeszcze żyje, a został ukrzyżowany. Więc jaka tu jest sprawa? Sprawa, która nie interesuje w ogóle Rzymian. Co z tego? Nie? Czy żyje, nie żyje? Nieważne. Nieistotne. Nawet nie ma tu o czym rozmawiać. Natomiast dla religijnych władz to jest szalenie ważne, że tu jest człowiek, który udawał, że jest Mesjaszem, który niby zmarł i zmartwychwstał, którym oni mają uwierzyć jako swój Mesjasz. Dla nich to szalenie ważne i dlatego oni są bardziej oddani temu. Może z pasją podchodzą do sprawy, a nie z urzędu. Tak jak Rzymianie, dla Rzymian to jest sprawa, no pozbywajmy się tym, przed tym, że robi się afera. Uspokójmy tych Żydów z ich pasją. Natomiast dla Żydów to była sprawa bardzo istotna. Więc Paweł, widząc problem, widząc, że jest pod groźbą śmierci przez Żydów, przez Sanhedryna, on twierdzi, że chciałby być wysłuchany przez cesarza. I Festus w końcu się zgadza. Ciekawy anegdot jest, że jeżeli to są lata około 60-62, i Festus umiera 62, więc to byli lata Nerona jako imperator rzymskiego imperium. A Neron, to wiemy, 64 rok był pożar w Rzymie i Neron używa to jako pretekst, żeby zabić chrześcijan. Więc wygląda na to, że jeszcze Neron nie zarobił takiej renomy, że prześladuje i zabije chrześcijan. Przynajmniej Paweł o tym nie wiedział, chociaż Paweł pewnie miał bardzo ograniczoną wiedzę, będąc w więzieniu. Natomiast on apeluje właściwie, żeby zobaczyć Nerona, żeby on zdecydował o Pawłowej sprawie. Więc ciekawa sprawa. Wygląda na to, że to doszło, że tak było, bo Neron był do 68 roku, więc jeszcze parę lat potem Neron był przy urzędzie. Więc Paweł będzie się udać do Cezary. I przeczytajmy dalej.
Po upływie kilku dni król Agrypa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka, powiedział. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im, Rzymianie nie mają w zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutem. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam opowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do najdostojniejszego.
Okej, czyli tu mamy kolejną postać i można się gubić z tymi postaciami. Kolejna postać to król Agrypa. Król Agrypa był królem, ale w tamtym czasie Judea, z tego co czytam, nie miał króla. Mieli gubernatora rzymskiego. Natomiast na północy od Judei to już było to królestwo. a tym królem był w tym czasie Agrypa. I Agrypa przychodzi ze swoją siostrą, jedni uważali, że też swoją kochanką, Bernic, i oni, Berenice to jest po polsku, i oni się wydali tu, żeby prawdopodobnie przywitać nowego gubernatora. A będąc potem w jego obecności, usłyszą jego historię. I jak widzicie w tych wersetach, to pokazuje, na ile Festus wiedział, o co chodzi. Właściwie on był zgubiony w tym momencie. Nie wiedział, jak ma postąpić, jak ma doprowadzić do spokoju. Jedynie mógł oddać Pawła w ich rękach, w rękach Żydów, żeby oni oskarżali i zabili go legalnie, nielegalnie. To było może jego preferencja. Natomiast on też był świadom, że Paweł jako obywatel rzymski, że jemu zasługuje prawo, żeby być oskarżony publicznie i móc się bronić publicznie. A mógł nawet w takich sytuacjach skrajnych prosić o to, żeby być wysłuchany tam w wyższych instancjach rzymskich i pojechać tym samym do Rzymu. Więc Festus był w takiej sytuacji skomplikowany dla niego. On jest nowy w tej materii, nowy w swoim urzędzie i on nawet nie wiedział, jakie to są zarzuty. I jemu, on ma problem, żeby wiedzieć, jak, o czym ma pisać, jak wysyła tego więźnia do cesarza, pod jakim szyldem, czy z jakiego powodu. I on tu prosi Agrypa o to, żeby on pomagał. Agrypa był już dosyć długo tam w tym rejonie i był obeznany bardziej w żydowskiej kulturze, w żydowskich sprawach, więc wygląda na to, że Festus wykorzystuje sytuację, żeby prosić jego o radę i pomóc w tej sprawie. I idziemy dalej do końca tego rozdziału i potem wyciągamy parę wniosków.
Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka, powiedział Agrypa do Festusa. A on odpowiedział, jutro go usłyszysz. Kiedy nazajutrz Agrypa i Berenike przybyli z wielką okazałością i weszli do sali posłuchań, wraz z trybunami i najwybitniejszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła. Królu Agrypo, przemówił Festus, i wszyscy tutaj obecni, widzicie tego, z powodu którego nachodziło mnie mnóstwo Żydów, zarówno w Jerozolimie, jak tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć. Lecz ja się przekonałem, że on nie popełnił nic popadającego pod karę śmierci. A kiedy odwołał się do najdostojniejszego, postanowiłem go odesłać. Nie mogę jednak napisać władcy nic pewnego w jego sprawie, dlatego stawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agrypo, abym po przesłuchaniu miał co napisać, bo wydaje mi się, że nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów.
A propos Festus, jego renoma jest pozytywna, że byli przed nim i po nim gubernatorzy, którzy byli niekompetentni i doprowadzili właśnie do wojny żydowsko-rzymskiej pod koniec 60. lat. Natomiast widać, że Festus jest zakłopotany, ale szczerze szuka. Chce pomóc, chce być właściwy i podjąć właściwe zdania i wyroki. I widać tu, że następnego dnia, więc znowu widzimy, że to szybko się dzieje, następnego dnia Festus doprowadzi do spotkania Agrypy z Pawłem. I większość tego spotkania przeczytamy w następnym rozdziale, następnym razem. Natomiast Festus oddaje Pawła w tej rozmowie, mając nadzieję, że Agrypa coś tu wymyśli. I będziemy czytać o tym, jak Paweł znowu będzie się wypowiadał znowu będzie powtarzał tą historię swoją, ale wraz z Ewangelią, więc to jest już pierwsza lekcja, którą chciałbym wyciągać z tego rozdziału. To jest, że Paweł wciąż jest gotowy, ma zapał, ma pasję, jest przekonany. 2 lata więzienia go nie tępowali, nie zniszczyli. Nie miał już dosyć. Nie widać, żeby on w jakiś sposób oskarżał Boga. Panie Boże, dlaczego zostawiłeś mnie? Ja mam tu zadanie do roboty. Ile razy on musiał się modlić o wolność w ciągu tych 2 lat? Oczekują, że Pan, wiedzą, że Pan Bóg jest zupełnie w stanie go uwolnić. I wiedząc o tym, że jest powołany przez Boga, żeby ogłosić Ewangelia jak najdalej, jak najwięcej, to wyobraźmy sobie, w jakiej sytuacji jest Paweł, w jakim nastroju, jaką postawą, szczególnie w stosunku do Pana Boga. Bo Pan Bóg wygląda na to, nie wypuścił go. Nie wiem, jak Paweł się modlił, ale przypuszczam, że się modlił i to dużo w tym więzieniu. Ale jednak przyjdzie czas, 2 lata później, kiedy jest wypuszczony na trudne tereny, gdzie jedni chcą go zabić, gdzie będzie musiał się wypowiadać i się bronić i broni swoje życie. On jest na to gotowy. Niesamowita postawa. Niesamowite, że tak Bóg pokieruje. Nie powiem dlaczego, bo nie wiem i nie jest to podane. Natomiast dziwi mnie to i imponuje po raz kolejny postawa Pawła. Że pomimo tego wszystkiego, pomimo to, że religijne władze są przeciwko nim, polityczne władze są przeciwko nim, tłum jest przeciwko nim, Sanhedryn jest przeciwko nim. Nie widać w tym czasie, gdzie wierzący byli, uczniowie Jezusa. Ile tego kontaktu mieli z nim. Ale miał ze wszech stron zagrożenie. I nie mógł tam za wiele działać ewangelizacyjnie. A jednak jest gotowy na odpowiednią postawą, nastawienie, kiedy wypuszczą go. Gotowy, żeby w mądry sposób prowadzić ten cały proces. Ile z nas jest czasami w takiej sytuacji, gdzie oczekujemy od Boga czegoś, Bóg nie odpowiada. Nie robi tego, czego oczekujemy. 2 lata czekamy i nic. I ilu z nas jest potem po takim rozczarowaniu, przejściu, ilu z nas jest gotowy wykorzystać ten moment, kiedy Bóg w końcu otwiera przede mną drzwi, żeby wykorzystać to z pełną, pobożną postawą. Wydaje mi się, że można tu podziwiać Pawła. Że nie tylko on ma zapał, kiedy idzie dobrze, kiedy cuda się czynią, kiedy Bóg wypuszcza uczniów z więzienia, kiedy Bóg daje im otwarte drzwi dla Ewangelii. W miarę łatwo jest w takich momentach, żeby chwalić Boga i dziękować Bogu. O wiele trudniej jest, jak przechodzę przez mękę, przez torturę. To pewnie jako więzień Paweł nie cieszył się zbyt przyjemną obsługę. Ilu z nas potrafi wtedy być gotowy na poświęcenia dla Boga? Dziękowanie Bogu. uwielbiania Boga. Wydaje mi się, że to jest niesamowita lekcja dla nas, jak czytamy o Pawle w tych rozdziałach. Druga lekcja, którą wyciągam, to jest, żeby nie dziwić się, kiedy jesteśmy fałszywie oskarżeni. Kiedy ludzie zbierają argumenty przeciwko nam. I nie dziwmy się, że to są wierzący ludzie. Że to są religijni ludzie. Którzy chcą w jakiś sposób, z jakiegoś powodu. Może nawet nie wiemy z jakiego powodu. Ale działają wbrew nam. Pobożnych, używając pobożne, ładne, brzmiące słowa. Nie dziwmy się, że oni chcą nas zabić, używając słowa, które brzmią dobrze. Trzecia lekcja. Nie dziwmy się, jeżeli są różne ugrupowania, które się zbierają w jakiejś sprawie, może przeciwko nam, dlatego że jesteśmy uczniami Chrystusa. Ludzie, którzy może są zbyt słabi, same w siebie, w sobie, ale są gotowi w grupie zainicjować, oponować, zjednoczyć się przeciwko nam. Nie dziwmy się, że żyjemy w takim świecie i że to są ludzie często religijni, nawet wierzący, politycznie zaangażowani, nawet królowie, że są przeciwko nam. Nie dziwmy się. Nie dziwmy się, kiedy Bóg nie odpowiada tak, jak nam by było na rękę. Kolejna lekcja. Jaka strata czasu? Możemy myśleć. Pawłowy czas. 2 lata. Kiedy mógł tyle zrobić dla Boga. A Bóg jednak pozwala mu przez to przejść. Nie dziwmy się, że Bóg czasami nie działa tak, jakbyśmy oczekiwali, tak, jakbyśmy chcieli, tak, jak się modlimy. Może jeszcze nie mamy mądrości. Może jeszcze nie dorośliśmy do czegoś. Może czegoś nie rozumiemy, co później może w życiu się zrozumiemy. Bądźmy gotowi na to, żeby być 2 lata w więzieniu. Może nie dosłownie, ale nawet to. Komuś z nas to może się spotkać. Bądźmy gotowi, kolejna lekcja, żeby bronić się. Bądźmy gotowi, żeby nie tylko milczeć, ale Paweł nie milczał. Paweł mówił. Paweł używał argumenty, które miał. Używał momenty, żeby o Jezusie mówić. Żeby wskazywać ludzi na Jezusa, bo o to w końcu chodziło. O jednej osobie, o Jezusie. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na to w takich momentach trudnych, w których się znajdujemy, żeby powiedzieć Jezus, słowo Jezus. Tak, ja idę za Jezusem. Nie przebaczam za to. Nie ominę tego słowa. Dlatego jestem tu. Bo Jezus. Uczmy się też, sugeruję, przedostatnia lekcja. Uczmy się też, że życie z Bogiem niekoniecznie jest zawsze komfortowne, nie zawsze jest prosperity, nie zawsze jest spokojna, nie zawsze idzie po nasze myśli. Wręcz przeciwnie, możemy się uczyć tego, że Paweł, Jezus, Piotr, inni apostołowie, koniec ich życia, przypuszczamy, nie było spokojne. Nie było, że byli otoczeni fanami jako wielcy, którzy dożyli do jakiegoś końca. Z tego, co widzimy, to oni skończyli sami, zabici, oddaleni. Błogosławieni jesteście, Jezus mówi, kiedy ludzie będą o was źle myśleć, kiedy będą was prześladować. Według Jezusa to jest forma błogosławieństwa. Będziemy słyszeć od fałszywych proroków co innego, że jeżeli tylko będziemy żyli z Panem Bogiem w wierze, to wtedy będziemy mieli sukces w życiu. Możliwe, że jednym to trafi. Sukces, prosperity, zdrowie, wszystko, co tylko mógł sobie marzyć. Pewnie są tacy ludzie na świecie. Natomiast dużo, dużo więcej, tak mi przypuszczam, są ci, którzy nie otrzymują tego wszystkiego, co by chcieli. A nawet otrzymują w postaci prześladowania czy innego rodzaju sposobów. Otrzymują ciężki orzech. I tu mają pokazać swoją wiarę. Właśnie w takich momentach. I tam, gdzie ci fałszywi prorocy będą, tam będą ludzie. I nie dziwmy się, że tłumy idą na takie nauczania, które obiecuje wielkie bogactwa tu na tej ziemi. Paweł, można powiedzieć, nie był szalenie popularny pod koniec jego życia. Pewnie w pewnych kręgach, ale ogólnie miał przeciwko sobie praktycznie wszystkie grupy społeczne. I musiał z tym żyć. I ostatni punkt. Czy jesteśmy gotowi powiedzieć, stanąć po drodze Jezusa i prawdy, która jest przez Niego i przez ewangelistów, pisarzy Pisma Świętego, czy jesteśmy gotowi stanąć po tej stronie? Nawet kiedy autorytety, nawet kiedy liderzy kościelne mówią co innego. Czy jesteśmy gotowi stanąć? To jest ciekawe, ostatnia myśl, którą mam w ostatnich czasach. W powtórzonym prawie jest listę, Bóg daje Izraelitom listę przekleństw. I mówi Lewitom, że oni mają ogłosić te przekleństwa. Ogłaszać te przekleństwa. 12 przekleństw jest. I każdy z nich, Lewici, mieli ogłaszać że ci, którzy to robią, te 12, możecie przeczytać 28 rozdział powtórzonego prawa, że ci ludzie będą przeklęty. Mieli tego ogłosić. My w dzisiejszych czasach jesteśmy zachęceni, żeby milczeć, żeby tolerować, żeby nie powiedzieć coś, co nie pasuje, coś, co może obrażać. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy na tyle odważni, kiedy widzimy coś, co jest lansowane przez władze, czy to polityczne, czy to kościelne, które się nie zgadza z prawdą Jezusa? Czy jesteśmy gotowi podnieść głos, kiedy wszyscy wokoło krzyczą nie przeklęty, tylko krzyczą tolerujmy? Czy jesteśmy gotowi stanąć w takich momentach, aby tak było? Panie Boże, dziękuję Tobie za Pawła, że on musiał przejść przez niesamowitą mękę, będąc 2 lata w więzieniu, czekając na to, żebyś wypuścił go, żeby mógł ogłaszać prawdę, którą znał. I modlę się o nas, modlę się o siebie i o każdego z nas, żebyś znalazł w nas gotowe serce, żeby w ten sposób działać. Nawet kiedy 2 lata trzeba czekać na coś, nawet kiedy wszyscy wokół wierzą w co innego, że my, daj, żebyśmy byli odważni, jak Paweł, żeby w powoźny sposób podnieść głos i przyznać się do Ciebie jako prawdę, żeby odpowiedzieć takim jak Piłatus. To jest prawda, kiedy pytają, czym jest prawda. Dziękuję Tobie, że dałeś nam źródło prawdy, dojście do prawdy. I daj, żebyśmy wykorzystali to na Twoją chwałę. Amen.